Słuchajcie, w kieszeni podczas odcinku, nie mówiąc o tym Łukaszowi, miałem 2 miliony złotych, cena wywoławcza, a kiedyś na przykład z monet i medali, bez telewizji, bez internetu, dowiadywaliśmy się, jak wyglądał władca. Notowania na rynku naszej waluty, czy tutaj inwestycji, no to niestety, ale ta gotówka jest obcinana co roku. Numizmatyka staje się coraz popularniejsza.
No dobra, to powiedz mi w takim razie, jak możemy inwestować w monety? Już, czy to się opłaca? Trochę powiedziałeś, że ten rynek rośnie, ale...
Ktoś ma niesamowity, zrobił obrót w zeszłym roku 700 milionów. Okej, okay, zobaczymy to, jak będzie w tym roku, ponieważ 2022 był po prostu niesamowitym rokiem dla wszystkich. Ostatnie badania pokazały, że monety od 1995 roku do 2018 roku zdrożały o prawie o 1300%.
Czy w ogóle podrabia się takie monety? Jak rozpoznać, czy monety są prawdziwe?
Próba oszukania mnie, oszustów, jest raz w miesiącu przynajmniej jeden. Przed aukcją jest to wzmożone.
Jak to jest aż tak wartościowe, to nie jest tak, że ktoś by się zgłosił, przepraszam, ale to jest dobro narodowe, zabieramy pan. Jakie banknoty, monety polecasz właśnie kupić na inwestycje? Bo tak jak mówię, jest tak, że w Polsce na przykład może być jeszcze zakopanych dużo takich monet i skarbów.
Sprawdź, tutaj pod tym meblem jest dziura w podłodze, mówi. To zawsze było ukryte.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, bo to co się będzie działo, to co zobaczycie, to ja już jestem w szoku, ale Michał Niemczyk, właściciel antykwariatu numizmatycznego, który jak wcześniej sprawdziłem jest najbardziej rozpoznawalnym polskim numizmatycznym domem aukcyjnym na całym świecie, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać trochę o inwestycjach, no może alternatywnych, ale no monety, banknoty i wszystko, co związane właśnie z tym, będzie dzisiaj tematem naszej rozmowy.
Dzień dobry, witam wszystkich, cieszę się, że tutaj jestem i trochę opowiem Wam o tej numizmatyce, ponieważ jestem czwartym pokoleniem, które się dzisiaj tym zajmuje, więc ta historia, to wszystko, no bo to są dalej dzieła sztuki, które są, chyba nie ma dzisiaj przyjemniejszej rzeczy niż przenoszenie tej przeszłości w przyszłość, a kiedyś na przykład z monet i medali, bez telewizji, bez internetu, dowiadywaliśmy się, jak wyglądał władca, który aktualnie był władcą, królem i jak to cała ta ekipa, która była na świecie, mogła się dowiedzieć, jak ktoś wyglądał. Więc tutaj to, na tych monetach, medalach naprawdę była przenoszona duża rzesza informacji.
Czyli taka historia, naprawdę historia od wielu, wielu lat. No dobra, to zanim jeszcze zaczniemy, najstarsza moneta, jaką widziałeś, ile może mieć lat? Bo tak się zastanawiam, bo nie było właśnie prasy, mediów, ile może mieć taka moneta?
2500 lat, to będzie jakiś antyk, prawda? Ale to nie są, prawda, najdroższe monety, to oczywiście dzisiaj tam na aukcjach za granicą osiągają one ogromne pieniądze. Natomiast najstarsze polskie monety to jest tam Mieszko, czyli około tam 1000 roku, prawda?
Okej. Okay. To zanim zaczniemy, powiedz mi, dzisiejsza tak aktualna sytuacja, czy ty w ogóle widzisz, wiesz, czy dzisiaj Polacy w ogóle inwestują, jest moda na inwestowanie, tak samo na oszczędzanie i jak to jeszcze myślimy o przyszłości?
Właśnie to ostatnio nawet przy jakimś opracowaniu materiału dla naszych tam klientów sprawdziłem, jak to wygląda na podstawie ostatnich badań, które były przeprowadzone w tym roku i to jestem po prostu, ja jestem trochę zaskoczony negatywnie, że tylko albo aż 80% ludzi nie może pozwolić sobie na inwestycje bądź tam oszczędzanie po prostu w związku z inflacją, rosnącymi cenami. Natomiast dzisiaj do nas albo od ostatnich lat przychodzą świadomi klienci, którzy jednak chcą się zabezpieczyć przed tą inflacją, przed tym, co czeka na przyszłość. Bo numizmatyka, to podejrzewam, że potem opowiem dokładnie, pozwoliła naprawdę dobrze zarobić klientom, ale też przetrzymać tą wartość. Bo mam kilka fajnych przykładów, które też mogę później powiedzieć, co dała numizmatyka i właśnie gdybyśmy tego nie zrobili, to co by się stało z tymi pieniędzmi, które dzisiaj, no niestety, ale każdy świadomy inwestor, kolekcjoner bądź osoba, która jakkolwiek śledzi notowania na rynku naszej waluty, czy tutaj inwestycji, no to niestety, ale ta gotówka jest obcinana co roku.
To jest prawda. No powiedz mi, czy dzisiaj w ogóle jest moda na numizmatykę? Ja właśnie pamiętam, jak Ci mówiłem przed wywiadem, że mój dziadek miał te monety, mój tata też zbierał, a później dorwałem się, ja sprzedałem za bezcen po prostu, żeby mieć, nie wiem, na jakieś tam totalnie pierdoły i bardzo żałuję dzisiaj, jak patrzę i nawet oglądałem katalog, który wydałeś, że rzeczywiście osiągają no, niebotyczne ceny, więc czy dzisiaj wraca taka moda?
Tak, właśnie kiedyś to co ci padałem o stereotypie mojego dziadka. Mój dziadek był typowym dziadkiem, czyli kamizelka z dużą ilością kieszeni, wędkarska. To był stereotyp, prawda, tego kolekcjonera, dziadka, którego gdzieś tam pamiętamy. Dzisiaj to są prezesi dużych firm, dzisiaj to są młodzi ludzie, którzy doszli do jakichś pieniędzy, bo nie ma co ukrywać, ale niestety w Polsce przez brak edukacji, nad czym bardzo pracujemy i tutaj serdecznie zapraszam na YouTube'a, bo jest mnóstwo informacji bezpłatnych, więc naprawdę wiedzy jest mnóstwo, tylko trzeba chcieć i brak młodych ludzi. Natomiast brak młodych, czyli mówię tutaj 20 poniżej. Natomiast największa rzesza klientów pojawia się w wieku 40 lat. Ja to nazywam po prostu momentem, kiedy już mamy dom, mamy samochód, mamy rodzinę, mamy jakieś inwestycje inne, nieruchomości, krypto, złoto, akcje i szukamy sobie innych, prawda, inwestycji. Więc taki klient dzisiaj do nas przychodzi, widać dużą rzeszę nowych klientów i to jest chyba najłatwiej pokazane u nas na aukcjach, gdzie pamiętam jak zaczynaliśmy te aukcje, to aukcje trwały jeden dzień, było około 200-500 przedmiotów na aukcji i rozchodziło się to na mniej więcej 70 do 100 osób. Dzisiaj aukcje trwają nasze od 1 do 5 dni, w zależności od jakości tej aukcji. Mamy aukcje premium, aukcje internetowe i rozchodzi się, można powiedzieć, aukcja na około od 800 do 1000 nawet klientów, więc widać, że to wzrosło 10-krotnie, więc numizmatyka staje się coraz popularniejsza. Uważam nawet na tle tutaj, ostatnio to też taka ciekawostka, zrobiliśmy podsumowanie roku 2022 i pokazało to, że numizmatyka wzrosła, wartość całej numizmatyki, ceny wzrosło 20% w stosunku do sztuki, tych dużych gabarytów, no bo numizmatyka to jest sztuka, tylko ta mała, która mieści się w kieszeni, to tutaj ona spowolnienie 10%, więc ta numizmatyka widać, że jest na mocnym plusie.
No to jak mówiłeś, jest to bardzo mała, a może mieć ogromną wartość, więc dużo łatwiej przechować niż, tak, wiesz, kupisz, no nie wiem, nieruchomość, cokolwiek, więc jak ktoś pewnie inwestuje, to też pewnie to jest jedna z takich zalet, bo jak masz duże dzieło sztuki, to ciężko przetrzymać. Ja tak z obrazem, ja pamiętam u dziadka też gdzieś był obraz i później normalnie gdzieś jakaś pleś wzięła, no bo wiesz, dom nieogrzewany i tak dalej, więc tutaj chyba są też problemy.
To chyba najfajniej kiedyś Janusz Miliszkiewicz z Rzeczpospolitej napisał, że nie wyobraża sobie faceta uciekającego z Wyspiańskim albo Matejką, prawda, w rękach przez pole, a wyobraża sobie faceta, który ma przypięte do paska bądź do spodni jakąś sakiewkę pełną złotych monet czy srebrnych monet o dużej wartości i po prostu wyjeżdża z kraju. Więc to są po prostu takie sytuacje, gdzie oczywiście jest to plus i minus, bo numizmatyka nie ma co mówić, gdybym tu dzisiaj wyjął monetę za wielkości paznokcia i pokazałbym, dobra, to jest jedyna moneta dzisiaj na rynku, kosztuje 100 tysięcy złotych, to wszyscy robią wow. Ale gdybym na przykład miał obraz analogicznie na ścianie za te 150-200 tysięcy złotych, no to otwieramy butelkę wina, robimy przyjęcie, gdzieś tam kładziemy certyfikat z jakiegoś domu aukcyjnego i wszyscy, prawda, wow, to jest ten obraz. Natomiast no, moneta wygrywa tym, że no, obrazu nie spakujesz do kieszeni i ten gabaryt na pewno to wygrywa, to jest mocny taki plus.
No dobra, to powiedz mi w takim razie, jak możemy inwestować w monety? Już, czy to się opłaca? Trochę powiedziałeś, że ten rynek rośnie, ale jakie mogą być te zwroty i w ogóle od czego zacząć, jak powinniśmy inwestować w monety?
Tutaj na pewno też trzeba powiedzieć, tak jak wszędzie, to są mody. Jest moda na monety nowe, jest moda na króla Zygmunta III, jest moda na monety próbne, jest moda na banknoty. Więc tutaj to trzeba na pewno powiedzieć. Są też spadki na tym rynku. To nie jest tak, że to cały czas rośnie. Są też rzeczy, które spadły. Natomiast no, w ostatnich czasach, no, nie ma co mówić, 2022 rok był rekordowy dla wszystkich inwestycji alternatywnych. Tu nie ma co mówić, czy to jest krypto, no krypto może nie, trochę wcześniej, czy złoto, czy numizmatyka, czy sztuka, to rekordy, każda firma związana z inwestycjami na pewno pobiła rekord, dlatego dzisiaj jak czytam jakieś te artykuły śmieszne, że ktoś ma niesamowity zrobił obrót w zeszłym roku 700 milionów. Okej, okay, zobaczymy to jak będzie w tym roku, ponieważ 2022 był po prostu niesamowitym rokiem dla wszystkich. Natomiast co inwestować i jak to wygląda? Ostatnie badania pokazały, że monety od 1995 roku do 2018 roku zdrożały o prawie o 1300%, więc średnio dawały zarobić około 12%. Pamiętajcie, że to jest 2018, więc mamy pandemię, wojnę, gdzie to jeszcze bardziej wyskoczyło, więc dzisiaj podejrzewam, że to jest jakieś 1500%. Więc każda moneta, którą kupiliśmy w 95, 7, 8, 2000 roku na pewno bardzo mocno zdrożała.
Czyli warto teraz sprawdzić w domach, czy mają nasze dziadkowie, rodzice gdzieś takie monety.
Zdecydowanie to polecam.
Zdecydowanie. No dobra, powiedz mi, czy dzisiaj domy aukcyjne i aukcje odbywają się w sieci? Bo czytałem, że u Was tak właśnie jest, ale bo mi się zawsze kojarzy, wiesz, aukcja jakieś tradycyjnie właśnie pięknie wszyscy ubrani, tak jak mówisz, to wino, wszyscy się zachwycają i licytują. Jak to dzisiaj wygląda? Czy rzeczywiście tak dalej jest i jak to wygląda w Polsce?
Niestety, to w ogóle taka ciekawostka, bo też to ostatnio z pracownikami sobie analizowaliśmy, bo co roku robimy 5 aukcji. Natomiast jedna jest taka wyjątkowa, jest to aukcja w hotelu, na którą serdecznie zapraszam. Najbliższa jest 16 września w hotelu Raffles Europejski w Warszawie. Będzie to wyjątkowa, ponieważ będzie to okrągła 40. aukcja jubileuszowa, więc będą tam monety naprawdę najrzadsze z całego świata. Monety, banknoty, medale, dokumenty wojskowe, odznaczenia i literatura fachowa, więc naprawdę dla każdego coś tam się znajdzie. Ceny będą się wahały od 500 zł do 2 milionów zł wywoławcze, więc każdy ten próg wejścia jest możliwy. Natomiast aukcje internetowe dzisiaj wypierają aukcje tradycyjne. Tą aukcję tradycyjną kiedyś robiliśmy 2 razy do roku, dzisiaj tylko raz, no na to, że po prostu dla osoby, która prowadzi aukcję, czyli dla mnie, jak przyjdziecie 16 września, to zobaczycie mnie elegancko ubranego, z młotkiem, uderzającego po raz pierwszy, po raz drugi i tam ogólnie tłum ludzi. Natomiast analizowałem to z pracownikami. Jak zaczęliśmy aukcję w 2010 roku, to pamiętam, jak jeszcze wynajmowaliśmy salę 2 dni przed aukcją na żywo, czyli aukcja odbywała się w sobotę, my już wtedy wynajmowaliśmy salę w hotelu z ochroną czwartek, piątek, aby ludzie mogli przyjść oglądać monety. I było ich tam, można powiedzieć, w ciągu tych 3 dni około 200-300 osób. Co to było ogromna ilość. Naprawdę 10 pracowników, ochrona, kolejka ludzi stojąca. Wiecie, ile dzisiaj osób przychodzi na aukcję oglądać monety? Nie mówię aukcji na żywo, bo tam po prostu są w hotelu, więc naturalnie oglądają. Jeżeli przychodzi osób 10, to jest w ogóle maksymalnie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nasi klienci stwierdzili, że w momencie, kiedy mamy dobrej jakości zdjęcia, a mamy po prostu super jakości zdjęcia i dodatkowo dajemy filmiki do monet, które już dzisiaj prezentujemy, można to zobaczyć, jak ona się prezentuje na żywo. Takich filmów nagrywamy do aukcji około 100-120, więc można tam większość monet i oczywiście na życzenie też, jeżeli klient z zagranicy nie może się pojawić i prosi, czy możemy zrobić wideo z tego, więc robimy. To wszystko można zobaczyć na YouTubie u nas, na stronie aukcyjnej, więc dzisiaj bez wychodzenia z domu można licytować. Nasz program aukcyjny działa na każdym smartfonie, na każdym urządzeniu. Nie potrzeba żadnej aplikacji, wchodzisz tylko na stronę, jest to całkowicie bezpłatne korzystanie z tego, nie trzeba tego płacić za jakieś użytkowanie, więc jest banalne w użytkowaniu i internet wyparł te aukcje. Jeżeli jesteśmy obecni, bo latam po całym świecie na zlecenia klientów, jestem obecny na wszystkich aukcjach, czy to w Ameryce, czy w Niemczech, czy w Anglii, no po prostu wysyłają mi klienci po jakieś najrzadsze numizmaty. To taka ciekawostka, dom aukcyjny w Ameryce Heritage albo Stacks Bowers, jak robi aukcję, która przynosi, strzelam, od 30 do 70 milionów dolarów, na aukcji, na sali, na żywo jest 5 osób. A w internecie 2000, 3000.
Tak, no zdecydowanie ta skala dotarcia, nie każdy może dojechać i jak masz, możesz nawet chyba lepiej pokazać przy internecie, no bo wiesz, z bliska pewnie nie zawsze możesz tak podejść. No dobra, ale powiedz mi, bo mi się od razu nasuwa, jak się słucha, mi to ogromne miliony przy monetach. Czy w ogóle podrabia się takie monety? Jak rozpoznać, czy monety są prawdziwe? Może ty możesz zdradzić też jakiś sposób? No bo powiedzmy, mamy dzisiaj w domu. Ja nie wiem, czy wiesz, były kupione na rynku ruskim kiedyś, jak taki był, czy jakiś tam cyganin przy drodze stali, że się auto zepsuło, czy są rzeczywiście bardzo dużo warte? Jak to wygląda z twojej perspektywy? No bo ja powiedzmy, jestem klientem, oglądam filmik, ale nie wiem, czy wiesz, nie wyprodukowałeś wcześniej, albo czy ona jest oryginalna, czy nie ma podróbki. Jak to w ogóle jest w tej dziedzinie? No bo wiemy, że w dziełach sztuki, na przykład obrazy, dużo jest podróbek, też trzeba się znać.
Niestety, u nas też. Słuchajcie, nie ma aukcji, nie ma miesiąca bez próby oszukania nas. To normalne. To jest, moja żona się śmieje ze mnie, dlaczego ty tak nie ufasz ludziom i masz problem z tym, że jak coś oferują potem nawet znajomi, żeby coś zrobić wspólnie, to ty biznesowo bardzo ostrożnie. Dlatego, że jestem próba oszukania mnie, oszustów, jest raz w miesiącu przynajmniej jeden. Przed aukcją jest to wzmożone. Niestety. Natomiast dużym plusem u nas na rynku jest na pewno to, że współpracujemy mocno nawet konkurencyjne domy aukcyjne. Czyli jeżeli pojawia się fałszerstwo, to klient wychodząc, jeżeli robimy zdjęcie, od razu bierzemy telefon, dzwonimy do innego domu. Uważaj, po Warszawie chodzi facet z tym, uważamy, że to jest fałszywe, nie przyjmuj tego. Od razu zdjęcia wrzucamy na Facebooka, czy mamy nasze archiwum falsów, więc tutaj mocno współpracujemy. Ostatnio nawet taka ciekawostka była, fałszerze, ale to w latach 95-2000 zrobili grupę Dukatów Poniatowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Dukat, i niestety, ale fałszerstwo zostało wykryte w tym momencie, kiedy zostało wstawione do jednego domu aukcyjnego, jeden już sprzedał i ja dostałem jako trzeci. I nagle zorientowaliśmy się, że nie może być trzech tak samo wyglądających monet. Gdyby jednak to się rozłożyło, podejrzewam, w odstępie czasowym, byłoby bardzo trudne do odkrycia. Natomiast jest to znakomite fałszerstwo, jest to nowość odkryta na rynku. Natomiast eliminujemy. Dodatkowym plusem jest to, że dajemy dożywotnią gwarancję na sprzedawane przez nas przedmioty. Czyli jeżeli kupiłeś monetę za 1000 zł, czy za 100 tysięcy zł, to masz pewność, że zwrócimy te pieniądze. Natomiast na tyle, co prowadzimy firmę, może było 5 przypadków i żadna nie przekraczająca, może 2-3 tysięcy złotych, to tyle. Bo po prostu fałszerze niestety nie śpią, jest produkcja tych przedmiotów ogromna ilość. Wyspecjalizowali się w tym niestety Bułgarzy i Ukraina, bo po prostu mają blisko do nas, natomiast jest tam bardzo dużo fałszywych rzeczy. Jak się przed tym ostrzec? Zapraszam do nas do firmy. Jest naprawdę, wyrobimy bezpłatne wyceny od lat. Byliśmy jedną z pierwszych firm, która zaoferowała bezpłatną wycenę przez internet, czyli tutaj zapraszam na niemczy.pl, bo tam macie formularze do wyceny, można sobie to wysyłać, zdjęcia załączać. Natomiast to od razu powiem, nie określamy oryginalności na podstawie zdjęć, bo dostaję około, nie wiem, od 50 do 100 maili dziennie, gdzie czy można to określić oryginalność. Nie zajmujemy się takimi rzeczami, bo monetę trzeba zobaczyć, wziąć do ręki, po prostu ją poczuć. To, czego fałszerze nie potrafią podrobić, to wciąż tego połysku między literami, tam jakieś chropowatość jest, więc to wszystko trzeba zobaczyć.
Czyli lepiej przyjść do Ciebie do salonu i wtedy...
Tak. Natomiast ostrzegam wszystkich i tu kiedykolwiek, tak jak mówiłeś przed odcinkiem, że pytanie, czy się zainteresujesz, czy wejdziesz w ten rynek, jest na pewno to fajna dywersyfikacja, ale nie kupować w bramie. Nie ma czegoś takiego. Przyjść do wyspecjalizowanego punktu i kupić to po prostu. Zapłacić może trochę więcej, ale to jest tak, jak ja to tłumaczę, system MediaMarktu. Nie kupujemy w internecie, tylko idziemy do MediaMarktu i przepłacamy za ten, nie wiem, 10% czy 15% za ten kabelek, ale mamy gwarancję to, że cokolwiek się stanie, wracamy, oni nam wymieniają na nowy albo oddają pieniądze. I to samo jest w domach aukcyjnych. Jeżeli mamy pewność, to ja wolę zapłacić te 15-20% więcej w domu aukcyjnym, dlatego że mam dożywotnią gwarancję.
No to zdecydowanie przy takich trochę ryzykownych inwestycjach, no to ja też bym się bał, tak jak mówisz, tym bardziej, że słyszy się cały czas o tych próbach oszustw, więc wolę przyjść i tak jak mówisz, jakby się coś okazało, no to jestem gryty. A powiedz mi, bo jeden z widzów właśnie zadał takie pytanie w ogóle odnośnie też podatków i dziedziczenie monet i sprzedaż, czy ona jest zarejestrowana, bo ktoś powiedział właśnie, że miał na myśli, że przy kontroli w urzędzie skarbowym mówi, że znalazł w domu monetę, sprzedał na przykład za 20 tysięcy złotych, no i te pieniądze wpłaca sobie na konto i tym sposobem no ma legalne pieniądze, bo tak miał sytuację, ale czy to tak rzeczywiście jest, czy takie sprzedaże są kupna rejestrowane, bo chodziło dokładnie o złoto, że przy złocie chyba tak jest, że dalej możesz do limitu chyba 10 tysięcy euro za gotówkę kupić, sprzedać.
Tak, monety nie są rejestrowane, czyli jeżeli posiadasz je po dziadku, babci, no to jedyna sytuacja jest taka, chyba że brałeś, no tak jak u mnie numizmatyka się przewija całe życie, więc ja dostawałem na każde urodziny, na każde święta, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na ślub.
No to na to urząd, bo powinien zgłosić, że dostajesz.
Oczywiście, ale to jest pierwszej linii, więc tutaj to jest przysłowiowo zwolnione, tak jak nie wiem jak to podatkowo wygląda teraz, jak na wesele się dostaje.
No to jest chyba problem.
Tu jest jakiś tam, zgłosić, oni jakiś tam problem mieli, ale dość w końcu chyba tam popuszczają po prostu, że to jest ok, pierwsza linia i tak dalej. Ale no te monety się przewijają całe życie. Dostawałem je, mój dziadek tutaj można powiedzieć, że zarażał nas tą numizmatyką od początku. Natomiast jeżeli mamy monetę i dziedziczymy ją, no to najważniejsza sprawa jest zgłosić ją w ciągu 6 miesięcy. Zawsze wszystkich kolegów, znajomych ostrzegam i mówię głośno, jeżeli normalna sprawa, umiera ci babcia, dziadek, masz jakąś kolekcję obrazów, monet, czegokolwiek, napisz ten, nie wiem, ten jest wniosek jakiś C15 albo tam, nie pamiętam jaki to jest ten numerek, zgłoś, nie musisz znać wartości, wymyśl sobie nawet 50 tysięcy złotych, napisz kolekcja monet, kolejne 50 tysięcy złotych kolekcja obrazów, ty nie musisz się na tym znać. To tak jak ja coś tam odziedziczyłem i zgłosiłem do Urzędu Skarbowego rzeczy, których nie miałem pojęcia, ile kosztują jakieś rzeźby, no bo nie wiedziałem, ile to kosztuje. Więc napisałem sobie wartość 100 tysięcy złotych. Jeżeli to będzie mniej czy więcej, to zawsze można to zrzucić na to, że akurat tyle znalazłeś w internecie, nie wiedziałeś, że twoja jest unikalna. Czy są rejestrowane? Nie są rejestrowane. Natomiast na tyle lat działalności rzeczywiście mieliśmy chyba 2-3 kontrole, czy na pewno ten klient sprzedał. Natomiast wtedy, jeżeli sprzedawałeś to przez dom aukcyjny, no to ten dom aukcyjny ma podkładkę, co to było, za ile się sprzedało. Jeżeli to była aukcja, to pokazujemy to w katalogu, bądź pokazujemy wydruk z domu aukcyjnego, takiego jak nasz, że zostało to sprzedane za tyle, został odprowadzany podatek, więc to jest święte. To tutaj wszystko jest zgodnie z prawem. Czy są jakieś podatki? Nie, bo to jest pierwsza linia, więc to jeżeli w domu aukcyjnie sprzedajemy, to wszystko jest na naszej głowie.
A w ogóle jakiś podatek właśnie od kupna-sprzedaży, bo jak mamy złoto, to możemy sprzedać bez podatku, srebro już na przykład nie możemy, nie? Z tego co wiem. A jak jest tutaj właśnie z takimi monetami?
Jeżeli przychodzicie do takiej firmy jak nasza, to nie płacicie żadnych podatków. To na nas jest odpowiedzialność 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli od tej transakcji, czyli tak jak sprzedajecie samochód, bądź tam coś innego, to wszystko jest na naszej głowie. Jedyna, bo tak zapytałeś, czy kupna sprzedaży, to ja jeszcze może powiem tak. Kupno tutaj jest związane na rynku, to jest tak jak aukcja, czyli jeżeli kupowałeś kiedykolwiek jakiś obraz, to jest opłata aukcyjna. Czyli jeżeli kupujesz na aukcji, to trzeba zapłacić opłatę aukcyjną. Ona na świecie się waha między 18 a 25%. U nas jest 20%, czyli jeżeli wydajesz na coś 1000 zł, to dla nas płacisz 1200 zł przy zakupie. Natomiast przy sprzedaży, czyli jeżeli miałbyś ciekawą monetę, to wstawiasz ją oczywiście do nas na aukcję. Dzisiaj większość przedmiotów przyjmuje się na 0%. Mhm. Dlatego, że po prostu jest więcej osób chętnych do zakupu niż do sprzedaży. To jest właśnie ciekawostka na rynku, czyli mamy więcej klientów niż przedmiotów do sprzedawania, więc żeby zachęcić, to przyjmujemy na 0%. Czyli miałbyś te banknoty, które mi pokazywałeś przed odcinkiem do wyceny. Jeżeli miałbyś te banknoty, to oczywiście mógłbyś je wstawić do mnie na aukcję. Ja nie pobieram prowizji, natomiast płaci mi kupujący. I kupujący właśnie płaci 20%. W tym są oczywiście wszystkie podatki, więc kupujący dostaje na to fakturę bądź paragon.
A 2% do urzędu, tak jak mówiłeś.
Tak, dokładnie. A oczywiście jako sprzedający to my bierzemy na całą swoją odpowiedzialność tę podatkową i formalnościową.
Mhm. No to powiedz mi, jestem bardzo ciekawy, najdroższa moneta, jaką sprzedałeś, co to w ogóle było?
Najdroższa moneta sprzedana przez nas to było 1 104 000. To był złoty medal z czasów Jana Kazimierza, jedyny w Toruniu. Natomiast jeżeli jesteśmy przy złotych monetach, to może coś pokażę. Tutaj mam dla Ciebie niespodziankę. Nie pokazywałem Ci tego wcześniej, ale mam coś w kieszeni. Jest to jedyny egzemplarz na świecie. Będzie to, tutaj przygotowałem dla Ciebie rękawiczki, stąd też rękawiczki. Może
dobrze,
to wezmę, tak?
Biorę rękawiczki. Jestem ciekaw, ale możesz powiedzieć właśnie,
tak, oczywiście.
Jaka wartość, co to jest w ogóle?
Słuchajcie, w kieszeni podczas odcinku, nie mówiąc o tym Łukaszowi, miałem 2 miliony złotych, cena wywoławcza. Jest to 50 dukatów wbite za panowania Zygmunta III Wazy w 1621 roku.
No dobrze, że widzowie nie wiedzieli, bo bym się bał, że ty przyszedłeś i wyjść stąd, także spoko.
Może Łukasz, ty weź to po prostu. Jesteś jedną z nielicznych osób, która trzyma to w ręku. To jest 175 gramów 17-wiecznego złota. Moneta, która była wybita w 1621 roku jako po prostu chwała, kiedy to wygraliśmy z Turkami pod Chocimiem i zostało to dołączane jako po prostu do listu informacja, że Zygmunt III Waza wygrał nad poganami i takie właśnie podarunki były rozdawane. Jest to jedyny egzemplarz dzisiaj na rynku. Drugi znany egzemplarz jest niestety albo istety w Muzeum w Ermitażu w Rosji. Niestety nie wiemy, jak on wygląda, ponieważ dialog jest tam niemożliwy z tym muzeum. To jest pierwszy egzemplarz. Drugi jest zaginiony, który był w kolekcji Potockich i aktualnie to jest jedyny egzemplarz, który jest znany na świecie. Od 1910 roku jest udokumentowana jego historia.
Powiem Ci,
zaczynamy
że nigdy
od 2 milionów złotych.
Nigdy nie trzymałem w ręku 2 milionów, więc to jest pierwszy raz, gdy trzymam w rękach 2 miliony złotych. Szok. Zaczynamy, bo to rozumiem, że może być dużo więcej.
Tak, tak, tak. Nie. Cena wywoławcza jest 2 miliony złotych. Szacunki są między 2,5 do 5 milionów. Trudno mi powiedzieć ile. Jest to moneta, której brakuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, więc jest to jedyny egzemplarz, który aktualnie jest na rynku. I od, tak jak powiedziałem, od 1910 roku jest na rynku aukcyjnym do dzisiaj moneta bardzo ciekawa, arcyrzadka, ozdoba dla każdego. No i tak jak pokazywałem, mieści się w kieszeni i ty o tym nie wiedziałeś. I tak samo wiele osób na ulicy też tego nie wie, ponieważ mieści się to w kieszeni. Więc tutaj 16 września, hotel Raffles Europejski. Zapraszam oczywiście na naszego YouTube'a. Jest tam 8-minutowy film, który promuje tą monetę i tam wypowiadają się specjaliści, również ja. Jak to wygląda, dlaczego została wybita ze zbliżeniami, jest to coś niesamowitego.
No ja będę śledził i damy znać też, za ile się sprzedała, napiszemy posta, bo sam jestem ciekawy. No ja jestem w szoku, że może taka mała rzecz może mieć taką dużą wartość, no bo 2 miliony, trochę jak powiedziałeś, chyba bardzo łatwo jest to gdzieś trzymać i to przytrzymuje no, ogromną wartość. Nie? Rozumiem, że ze sprzedażą nie ma problemu, pewnie jak jest aukcja, no to się sprzedają.
Jeżeli miałbym tak powiedzieć, największy plus numizmatyki, to jest ta płynność. Różni się nasz rynek od rynku, możemy zdjąć rękawiczki, bo to. Różni się nasz rynek od rynku sztuki tym, że u nas jest bardzo mocna transparentność, czyli mamy archiwa. Mamy archiwum, które na przykład u nas jest bezpłatne archiwum, gdzie mamy ponad chyba teraz około 360 tysięcy rzeczy sprzedanych w historii tam od 2010 roku, kiedy te app, nie wiem, 2012, kiedy te możliwości technologiczne pozwalały na to, żeby to gromadzić. Wcześniej to było trochę, można powiedzieć, prymitywne, więc nie można było, ale od 2012 roku macie każdą rzecz, którą sprzedaliśmy w archiwum. Można sobie to porównywać, macie wykresy, ile to kosztowało, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. I w stosunku do sztuki mamy to, że my potrafimy sprawdzić. Ja maksymalnie mogę się pomylić o 15-20%, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, ile taka moneta się sprzeda. Gdzie przy obrazach jest to wróżenie z fusów, przy rzeźbach tak samo. Nie chcę tu wchodzić, bo na rynku tych sztuki dużogabarytowej to nie jest mój, prawda, jakiś temat bardzo mocny. Zajmuję się głównie tutaj złotem, monetami, bo to mnie ciekawi, zawsze ciekawiło i tutaj rodzinnie. Ale jest
tak
to
mówisz, cztery pewno... pokolenia, nie? To tak. Chyba widać, że już żyjesz tym, że jesteś już naprawdę, bo jak nawet rozmawialiśmy wcześniej, no to fajnie, że taka pasja, że ktoś cię zaraził wcześniej w rodzinie, bo no dzisiaj ma to wpływ, jak dalej to ta firma istnieje, jak dużo, jaką wiedzę w ogóle macie na temat monet.
Tak. To się zaczęło od mojego w ogóle pradziadka, potem dziadek, no oczywiście historia cała z monetami, kiedy to były czasy, kiedy dziadek zbierał monety za monetę z Piłsudskim, można było trafić do więzienia czy tam gdzieś na zsyłkę, więc potem, natomiast to tworzyli ludzie, to co mi dziadek kiedyś wytłumaczył, bo zadałem mu jakieś pytanie. Niestety mój dziadek nie doczekał naszej pierwszej wielkiej aukcji, bo umarł w 2010 roku w kwietniu, a aukcja odbyła się w październiku, ale wiedział o niej, bo przychodził, oglądał sobie jeszcze te monety i zapytałem się kiedyś, dlaczego monety? On mówi, wytłumaczył mi to, że po prostu przez wojnę, przez to wszystko, że po prostu była zniszczona Warszawa, to wszystko, mój dziadek z Krakowa pochodził, potem w Warszawie z babcią mieszkali, to wszystko zniszczone, to każdy taki patriota chciał uratować jakiś kawałek historii. I dlatego były zbierane monety. Więc tutaj też no, można powiedzieć, że dzięki takim osobom też przetrwały właśnie takie monety, bo jakoś to musiało przetrwać. No, nasze czasy pokazały potem w PRL-u konfiskaty tego i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie było z tym za ciekawie.
A jak tak Cię słucham i powiedziałeś wcześniej, że nie ma tego, nie mają na przykład za sobą muzea i tak dalej, to gdzieś czytałem o prawo pierwokupu przez muzea. Czy jest coś takiego? Możesz powiedzieć więcej? No bo jak to jest aż tak wartościowe, to nie jest tak, że ktoś by się zgłosił, przepraszam, ale to jest dobro narodowe. Zabieramy pan.
Jest to temat, który mnie najbardziej irytuje w Polsce. Uważam, że jest to po prostu zbrodnia. Niestety, ale uważam, że jest to niezgodne z etyką i tak nie powinno wyglądać. Muzea powinny normalnie, ja wiem, że to jest ratowanie. Natomiast niestety, ale muzea nie mają miejsca i nie mają możliwości na pokazywanie wszystkich eksponatów. Przykład, muzeum jedno większe z Polski pokazuje 20-30% zasobów, reszta leży w magazynach. Jest to tragedia. Ciekawostkę powiem, mieliśmy kiedyś kolekcję eksponatów po Stanisławie Lorencu, najdłużej panującym dyrektorem Muzeum Narodowego i przeleżały te wszystkie skarby jego przez 15 lat w skrzyniach. Potem córka to odebrała, wstawiła do nas na aukcję. I przez 15 lat nikt tego nie wyjął ze skrzynki, rodzina tylko chciała, żeby zrobili jakąś małą gablotę i pokazali, że to jest Stanisława Lorenca, osoby, która uratowała ogromną ilość eksponatów, bo on po prostu był, można powiedzieć, że fanatykiem, oszalał na punkcie tego, że ma ratować polskie skarby, robił to znakomicie do tego momentu, że oszukiwał ludzi, gdzie to jest, żeby tylko uratować. No, wiele rzeczy mu zawdzięczamy. Nigdy nie zostało wyjęte. I potem co? Trafia to na aukcję, kto to kupuje? Kupuje to instytucja państwowa. I gdzie to wylądowało? Z powrotem w tej skrzyni? Prawo pierwokupu. Uważam, że normalnie powinno być licytacja. Jeżeli ty byłbyś muzeum, to po prostu licytujesz się ze mną. Opowiem wam przykład taki, bo to też ważne. Miała licytacja bardzo rzadkiej odznaki. Licytacja chyba rozpoczęła się od 150 tysięcy złotych w Polsce tutaj, w innym domu aukcyjnym. Byłem na telefonie z klientem. Od razu powiedzieliśmy 200 tysięcy złotych chyba, albo 250. Przebiliśmy to. Licytacja skończyła się na 280 czy 300 tysiącach złotych i wstało muzeum, ja mówię gratulacje, już to mamy, i wstało muzeum, powiedziało, zgłaszamy to prawem pierwokupu. Szkoda, dlatego że wiem, że to trafiłoby do muzeum, natomiast lubię, jak przedmioty mają wracać. Przedmioty mają żyć i tak dalej. Niestety nasze muzea, uważam, że jest jedno muzeum w Polsce, to monet i medali Jana Pawła II w Częstochowie. To serdecznie pozdrawiam pana Krzysztofa, który jest założycielem. To jest facet, który zrobił z pasji. Tam wchodzisz, jest to oświetlone, są multimedialne rzeczy. To jest muzeum, które jest po prostu żyje, przygotowane. Jest to niesamowite muzeum, uważam, że najlepiej zrobione w Polsce. Inne muzea nie mają do tego dyspozycji. I teraz wyobraź sobie sytuację, że muszę powiedzieć facetowi, z którym byłem na telefonie, że on przegrał to odznaczenie, a on mi krzyczy przez telefon: Michał, ja bym to listował do 450 tysięcy. A ja mówię, no niestety nie możemy, takie jest prawo. On mówi, to krzyknij 400 tysięcy. I ja mówię, nie mogę, to po prostu jest poza prawem. I teraz tak, pan się bardzo denerwuje, krzyczy na mnie, znaczy potem oczywiście powiedział mi, przepraszam bardzo, emocje, ale no, jest to rzecz, którego bardzo nie lubię, powinno być to uczciwe. Oczywiście licytacja do momentu po prostu, albo przed aukcją powinno być informacja, że muzeum, a ja jako prowadzący aukcję, poinformowałbym klienta, czy chce listować dalej, ponieważ jest muzeum. I wtedy byśmy się listowali. Ja bym znał tą kwotę, nie obchodzi mnie, nie podbijałbym tego, bo to jest dla dobra muzeum. Natomiast powinno być to wszystko sprawnie, ładnie.
Albo chociaż masz cenę wywawczą, muzeum się zgłasza, no trudno, kupuje i już nie ma, nie trafia na aukcję. Chociaż tak by było. Nie, ale no jest to rzeczywiście słabe, tym bardziej, że tak jak mówisz, że no nie wiemy, co się dzieje, później się nie daj Boże okaże, że to jest gdzieś rozkradzione albo pół osób gdzieś tam to znikło, no bo jak tak jak mówisz, 20% jestem w szoku, wystawiono to coś z tymi 80% się dzieje, już nie mówiąc, że one niszczą też, więc wiesz, zawsze jak prywatnie gdzieś, no to dbasz.
Akurat muzea mają to trzymane bardzo dobrze, tylko szkoda, że po prostu takie skarby, które są trzymane, ja wiem, że na to nie ma miejsca i tak dalej, ale jest to po prostu, no szkoda, że tych wszystkich rzeczy nie pokazywano.
A zdarzają się właśnie jakieś kradzieże, że jakieś takie znikną, poza filmem Da Vinci?
Ostatnio wyszła jakaś sytuacja, że jakieś polskie muzeum gdzieś ginęły jakieś rzeczy. Natomiast dzisiaj pamiętajcie jedną rzecz, że zdjęcie tej monety jest tak dobrej jakości, że kiedykolwiek ono gdzieś wyjdzie, to będzie skonfiskowane. Jedyna to opcja chyba taka, to kiedyś nam zginęły jakieś monety zawartości chyba tam 3 czy 4 tysięcy złotych. Kurier zostawił paczkę na ogródku, jak to się zdarza, bo bardzo często no, były tam monety, ktoś sobie przychodził i zabrał. No to jedyna taka sytuacja. No ale to były monety, gdzie tam oczywiście oddaliśmy pieniądze klientowi, klient po prostu zgłosił tą sprawę, ubezpieczenie. Tak rzeczy można powiedzieć, że kradzieże się nie zdarzają, po prostu się nie opłacają. Te zdjęcia są tak dobrej jakości, że nie da rady potem tego sprzedać.
No powiedz mi, bo już powiedzieliśmy trochę, gdzie wycenić, przychodzimy do zaufanych i rozumiem, że tą cenę tak plus minus wiemy, jak ona jest warta, ale też jak mogę dać rzeczy na aukcję, coś trzeba spełnić, bo tak jak mówię, zgłaszam się, mówię, że mam banknoty, monety i co dalej, czy przyjmujecie, jak w ogóle wygląda taka sytuacja, żeby moje rzeczy, które gdzieś tam znajdę, mogły trafić na prawdziwą aukcję?
Zaczynamy oczywiście od kontaktu mailowego, czyli wysyłamy zdjęcia. Ponieważ jest to oszczędność czasu, a wiadomo, dzisiaj każdy gdzieś tam pędzi, więc jest to kapitalna sprawa. Jeżeli my wtedy wyrażamy chęć przyjęcia tego na aukcję, możesz to dostarczyć osobiście do nas, do firmy. W ogóle możesz zacząć oczywiście osobiście, prawda? W Warszawie przychodzisz do nas, kładziesz przedmioty na, tak jak to, nie wiem, wczoraj tam, czy przedwczoraj, tak codziennie coś przyjmujemy, mamy akurat te aukcje.
2 miliony.
Nie, akurat, ale to tak właśnie było. Wyobraź sobie, jak po prostu dostałem telefon, że panie Michale, przyjdziemy coś pokazać. Ja mówię, zapraszam serdecznie. I nagle jest to otwierane i pojawia mi się. To jest motylki w brzuchu, bo to jest nie do opisania, kiedy na twoim biurku ląduje no, gabaryt tego i wiesz, co to jest. I po prostu taka chwila się trafia raz na całe życie możliwe, bo to jest niepowtarzalność, żeby coś takiego się trafiło. Natomiast jak przychodzisz, możesz przyjść do nas, wysyłasz maila, więc jest to bardzo proste. My potem zajmujemy się całą resztą, robimy umowę, zdjęcia tych przedmiotów, deponujesz to, określamy cenę wywoławczą i idzie to na aukcję. Na aukcji dostajesz wcześniej numerek, który będzie twój, więc możesz sobie to obserwować na telewizorze. Znam to, ja jestem zawsze po drugiej stronie. Ale podobno jest niesamowite emocje, jak obserwuje się to z rodziną na telewizorze i leci to, ludzie licytują, bo mieliśmy wiele przypadków, gdzie SMS-y podczas licytacji dostaje: Panie Michale, zawał mam, po prostu coś niesamowitego, jak to się sprzedało? Ja mówię, gratulacje.
Wow, no fajnie, a powiedz mi też, dla naszych widzów, tak tych początkujących na początku, jakie banknoty, monety polecasz właśnie kupić na inwestycje? Bo tak jak mówisz, że niektóre spadają. Może jesteś teraz na jakimś takim dołku, w jakimś takim momencie, co warto, ale w ogóle ja przychodzę do Ciebie, mówię: Panie Michale, chciałbym zacząć inwestować, co mogę kupić? Co Pan poleca na sam początek?
To może tak odskoczę od numizmatyki. Główne pytanie jest, czy masz czas? Jeżeli masz czas, to zapraszam w numizmatykę, bo to wciąga. Ja uważam, że każdy inwestor prędzej czy później stanie się kolekcjonerem w numizmatyce. To jest nieuniknione. To po prostu gwarantuje Ci, to jest uzależnienie. Tam nie ma hazardu, tylko po prostu człowiek jest tak stworzony, że chcesz posiadać, a to kupię sobie kolejny rocznik. No dobra, to może inny portret. A to może kupię sobie teraz złoto, żeby było kontrast złoto-srebro. Tak to wygląda u nas. Natomiast jeżeli miałbym polecić coś, no to rozmawiasz całkowicie z fanem, fanatykiem, można powiedzieć, starej Polski, czyli polscy królowie. Banknoty to chyba bym powiedział 1794, insurekcja kościuszkowska. O, ostatnio robiłem takie fajne zestawienie. Mamy banknoty insurekcji od złotówki do 500 zł. Nawet do 1000, ale 1000 można powiedzieć, że nie występuje na rynku. I są tam 4 złotówki. W 2016 roku przeprowadzaliśmy aukcję 32 egzemplarzy, to jest komplet. Tam są odmiany literkowe i tak dalej. 32 sztuki sprzedały się za 9800 zł. Nie mniej niż 10 tysięcy. Wtedy to była cena bardzo wysoka, bardzo dobra rynkowa, 2016. Dzisiaj ten każdy egzemplarz sprzedaje się między 1000 a 1500 zł, czyli mamy ten zestaw, ten sam, który sprzedałem za 9800 zł w 2016 roku, jest dzisiaj warty między 30 a 40 tysięcy zł. To są banknoty. Jeżeli o monety, to od zawsze po prostu można powiedzieć, śniłem się na widok złotych, starych monet i dalej tak jest. Po prostu uwielbiam polskie złote monety. Czy to donatywy, czy dukaty. To wszystko wzrosło w ostatnich latach o prawie 100%, więc tutaj też trzeba sobie zdać sprawę, że tu niestety będziemy musieli mieć większy kapitał, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast progi wejścia są bardzo również różne. To mamy trojaki, które mogą kosztować po 200-300 zł, a mamy też monety, które będą kosztowały po 250 i 300 tysięcy złotych. Natomiast na pewno jedną rzecz polecam. Nie kupujmy rzeczy, które można doprodukować. Czyli w ogóle nie jestem fanem nowej numizmatyki, czyli tych wszystkich z piłkarzami, jakimiś cudami świata i tak dalej. W ogóle uważam, że nie kręci mnie to w ogóle.
Ale myślisz, że na przykład takie monety, które wychodzą na jakieś okazje teraz, to one nie staną się dla naszych wnuków i tak dalej wartościowe? No bo też kiedyś wychodziły, jak pamiętam, tak jak mówiłem, mój dziadek, to te lata pewnie 80, 90 i one, jak patrzyłem w katalogach, no to już kilka tysięcy kosztuje jedna, nie? Pamiętam 20 złotych na dzień dzisiejszy by kosztowały wtedy, nie?
Więc jak najbardziej, tylko te wyprodukowane przez Narodowy Bank Polski, no bo jednak to jest, prawda, jednostka, która gdzieś tam to produkuje i to oznacza. Mamy dzisiaj mnóstwo mennic, które produkują powielane tematy w każdym, można powiedzieć, kraju. Są to bardzo ładne monety, ja nie mówię, po prostu to jest naprawdę kapitalne. Niektóre, które są produkowane, to są artystyczne dzieła. Natomiast no, ja mówię swój punkt widzenia. Kocham po prostu stare monety, monetę, którą się trzyma i wie, że to jest XVI wiek i jest jedna, jedyna na świecie i ty ją trzymasz w ręku, to jak masz wytłumaczyć, że ta mała moneta wielkości paznokcia przetrwała do dzisiejszych czasów i ktoś jej nie zamienił na złote zęby, obrączkę albo coś innego? Jak to się stało, że moneta...
Albo zamienił i ktoś ją dostał.
Albo dokładnie. Albo jakaś duża srebrna moneta nie została przerobiona na szyjnik. Bo to normalne sprawy. Więc tutaj natomiast jeżeli będziemy kupować to, co nie może być doprodukowane, no to tego nie zwiększą.
No to muszę Cię jeszcze spytać, jak o tym mówisz, czy jest tak, że w Polsce na przykład może być jeszcze zakopanych dużo takich monet i skarbów. Wiem, że mówiłeś to, że nie, chyba nie możemy sami sobie kopać, no, ale nie wiem, mam w domu ogródek i grządki sobie kopię znalazłem. Mogę powiedzieć, czy nie? Jak to w ogóle wygląda z tym?
Nie, jest to całkowicie zabronione, nielegalne w Polsce. Nie możemy, wszystko co znajduje się nawet centymetr pod ziemią należy do Skarbu Państwa, więc u nas w Polsce nie. Natomiast za granicą ogromne ilości rzeczy wychodzi. Dlatego fajnie też nawet na terenach Ukrainy, gdzie te szlaki handlowe mieliśmy, wychodzi ogromna ilość polskich monet. Natomiast nawet jeżeli tam się słyszy, ostatnio chyba tam kilka lat temu był znaleziony jakiś skarb dukatów w którymś kościele w Polsce pod podłogą. I to też pokazuje w ogóle rzadkość polskich dukatów. Nie zapomnę tego, jak to udostępniłem na Facebooku i od razu jeden klient: panie Michale, co się stanie z moimi dukatami? One stanieją, bo tam gdzieś wyskoczyło tego tyle, 200-300 sztuk. Jeżeli sprawdziłem listę, to na 300 egzemplarzy było 4 polskie dukaty, a 296 byłych niderlandzkich dukatów, które głównie operowało się w handlu nimi, bo było ich najwięcej. Więc tych polskich monet na pewno jest znikoma ilość w ziemi, tak jak to nazwałeś. Niestety, co może się zachować, to złoto. Miedź będzie zniszczona, tombaku nie było, miedzi, brąz będzie całkowicie zniszczona, srebro też będzie pewnie zdewastowane, złoto jak najbardiej. Ale tych złotych mało.
Byliśmy też
mało.
Przecież biednym krajem, zrabowane.
Za czasów Batorego i Zygmunta Starego byliśmy potęgą, ale rzeczywiście to przeszło przez nas, można powiedzieć,
tornado
i wykradło nam trochę tych rzeczy.
To takie smutne, może właśnie trzeba kopać w innych krajach i odzyskiwać na rzecz. A jest może jakaś taka turystyka, bo tak jak mówisz, no nie wiem, wiesz, ja czasami widzę, jak na plaży ktoś chodzi, nie, ale to wiadomo, nie w tym celu, ale ciekawe, czy są jakieś wyjazdy, no właśnie, jedziemy na Ukrainę, teraz pewnie ciężko, ale ogólnie no wiesz.
Nie słyszałem o takim czymś, ale to jest dobry pomysł
na biznes. No to
spędź wakacje z numizmatykiem. Oferujemy wykrywacze.
I od razu wycenę.
Dokładnie.
I jeszcze trafi na aukcję, więc może być dobra turystyka.
Tak, od razu zwrócą się wakacje, więc tutaj no, sympatycznie. Tak. I pochodzisz dla zdrowia, więc tutaj od razu łączymy jedno z drugim.
Las, jeszcze praca, świeże powietrze i zabawa. No, ja bym pojechał, jakbyś organizował, jestem chętny.
Dobra.
No to jak jesteśmy właśnie przy takich sytuacjach, to chciałem Cię zapytać o jakieś ciekawe historie związane z klientami. Może pozytywne, może negatywne, jak się możesz powiedzieć. Na pewno są ciekawe, no bo ktoś, kto przynosi 2 miliony, musi być też jakimś ciekawym człowiekiem.
Ciekawe historie z klientami. To może w ogóle taka, to też tutaj, to akurat wiadomo, było to od 2008 roku w Polsce, prywatny kolekcjoner przyniósł to na aukcję, chce sobie to tam wymienić na jakąś tam inną rzecz, dywersyfikuje kapitał. Natomiast jeżeli spojrzymy na ogólnie historię, to chyba takie dwie rzucają mi się od razu w pamięci, że słynne biurko na Powiślu i dziura w podłodze, to takie ten schematy. Pamiętam, jak przyszedł do mnie pan i wysypał mi zestaw monet ze złotym zegarkiem, IWC, złote monety, platynowe, rosyjskie. Większość trafiła na aukcję, odznaczenie nawet świętej Anny rosyjskie. I okazało się, że odziedziczyli mieszkanie na Powiślu po ojcu. I było tam biurko. Biurko, które zawsze tata sobie pracował. Te mieszkanie było wynajmowane studentom przez 5 lat. I było już w takim stanie, że siostra i brat postanowili, robimy remont, wiadomo, zainwestujemy, będą większe pieniądze. I jeden student, który tam wynajmował, mówi, że to biurko tak polubił, czy mógłby je kupić. No ale ten pan powiedział, mówi, nie, że to pamiątka i nie mogli znaleźć osoby, która by im uprzątnęła to mieszkanie, więc wzięli się po prostu do pracy, on z synem. I wyobraź sobie sytuację, kiedy przesuwa ten mebel i nagle podnosi je i coś tam po prostu brzdękło. Mówi, co to jest? No i zaczął szukać. I nacisnął po prostu guzik i zapadka się obsunęła i wypadły te rzeczy. No to tak, jeżeli dobrze pamiętam, to te biurko wartościowo było około 250 000 złotych, prawda? 250 tysięcy złotych. Więc wyobraźmy sobie, gdyby sprzedał to temu studentowi, on mówi, panie Michale, ja bym te biurko możliwe, że oddał nawet za to, że młody człowiek chce przy nim dalej się uczyć. Ale no po prostu taka historia, że aż niesamowita. Natomiast dziura w podłodze to też taka bardzo ciekawa rzecz. Jedna z rodzin w Krakowie przyniosła mi kiedyś na aukcję medal, to było Lindego czy Rodakowskiego. Henryka Rodakowskiego, który dostał jedyną wyróżnienie w XIX wieku od francuskiej tego instytutu jak ASP, można tak coś takiego powiedzieć, za najlepszy obraz generała, już teraz nie przypomnę sobie jak się nazywa, to do sprawdzenia jest, on jest w Muzeum Narodowym w Warszawie ten obraz. I on dostał tą nagrodę. I ten medal, w ogóle na Wikipedii jest napisane, że medal zaginiony do dzisiejszych czasów. Wyobraź sobie sytuację, że tak samo. To jest bardzo duży medal, on był bardzo gruby, nie pamiętam, on ważył 150-200 gramów, więc naprawdę kawał takiego medalu. I tak samo przynieśli mi to państwo, odwijają chusteczkę i kładą ten medal tutaj na biurko. Ja jestem w szoku, mówię, bardzo często pada pytanie, a jak to się zachowało? Bo to też taka ciekawostka. No monety, gdyby mogły na pewno powiedzieć o swojej historii, w ogóle jak to doszło, to na pewno oscarowe firmy, to gwarantuję, no bo to jest niesamowite. No i ten spadkobierca powiedział mi, że historia jest taka, że umierająca ciotka, która to po prostu mu to przekazała, czy tam mama, już tak do końca nie pamiętam, powiedziała, mówi, sprawdź tutaj, pod tym meblem jest dziura w podłodze. Mówi, to zawsze było ukryte, bo my jesteśmy spadkobiercami tej właśnie rodziny i to po prostu, jak Niemcy przychodzili do nas na rewizję, tu była ukryta specjalna skrytka. I rzeczywiście, on to otworzył, były tam złote monety i między innymi ten medal. Więc też taka niesamowita historia, że zostało to, on w ogóle powiedział, że jego rodzina była bardzo mocno no, szykanowana, męczona po prostu przez Niemców, przez potem następnych naszych, można powiedzieć, oprawców i bardzo często mu tam zabierali do tego stopnia, że nawet rodzina przetapiała monety i miała klamerki złote, bo po prostu zabierali im wszystko, co mieli.
Ktoś ostatnio powiedział, że w jednym z wywiadów, że przetapiali i gwoździe złote do błazerii dawali, żeby i były wbite.
Piękna normalnie, sprawa, nie słyszałem o tym, ale to tak. Dlatego mówię, no takie sytuacje się zdarzały i tutaj, no gdyby wiadomo, gdyby to odkryli, na pewno by to zostało zabrane. Więc takich ciekawych historii jest mnóstwo, które ludzie opowiadają i też fajnie, że to się uratowało, bo przypadek, ktoś by nie przekazał tej informacji, znika to.
Tak, mój dziadek mówiłem kiedyś też, że miał w taborecie dziurę w jednej nodze i tam miał też w takim worku, wiesz, sygnety, różne rzeczy przechowywane, zakryte, siadał na nim codziennie i nikt nie wiedział, że
kapitalne.
Tam jest, tak, także są rzeczy, ale trochę chyba tak jest, że może jeszcze dzisiaj gdzieś w takich domach się te rzeczy ostały. Ja może śmieszną historię, ale mi ten dziadek właśnie opowiadał, że mieszkał w Nysie, jak właśnie tam po wojnie był zniszczony dwór jakiś tam i chodził często do pracy przez takie krzaki i w tych krzakach, no raz mu się zachciało, więc na mury tam po prostu, wiesz, się załatwił jakoś, nie? No i mówi, że na drugi dzień patrzy, a tam pełno Niemców i w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Okazało się, że tam, gdzie on właśnie załatwiał swoją potrzebę, było ukryte złoto i wykupywali przy nim złoto. W tym mówi, jakby wiedział, a dom był opuszczony kilka lat i przechodził codziennie do pracy. I opowiadał, że był w szoku, bo obok niego byłoby coś, co byłoby, no, było warte majątek. I tam właśnie cała ekipa obstawa i wyciągali te wszystkie rzeczy ze ścian, więc...
Na pewno jest jeszcze sporo skarbów, które gdzieś tam leżą. Sam znam w Polsce kilka rodzin, które całkowicie nie potrzebują pieniędzy. Próbuję, można powiedzieć, wyciągać, coraz bardziej zwiększać oferty na te monety do już naprawdę dużych kwot. Natomiast nie przekonasz człowieka, który nie potrzebuje pieniędzy, aby coś sprzedał. Kiedyś właśnie to też miałem powiedzieć, to taka ciekawostka, bo pytaliśmy o tej inwestycji. Miałem ostatnio srebrną monetę, która była kupiona przez klienta w 2016 roku, pamiętam dokładnie, ponieważ biliśmy się trochę o tą monetę. On składał oferty, ja składałem od innego klienta. On wygrał, kupił ją za 90 tysięcy złotych w 2016 roku. I w zeszłym roku sprzedaliśmy, to jest w ogóle ta kładkowa moneta, ta srebrna, którą widzisz, i zacząłem ją od 90 tysięcy złotych na aukcji i ona przyniosła 166 tysięcy złotych na aukcji. I jak analizowaliśmy sobie z tym klientem, bo to taki nasz dzisiaj dobry znajomy, śmiał się w ogóle, że przebijał mnie, nie wiedział o tym. I do czego doszliśmy? Że w 2016 roku te 90 tysięcy złotych, to jest dokładnie ta sama kwota, co w 2022 roku 166 tysięcy. Bo gdyby kupił na przykład mieszkanie, przełożyłby to na metry kwadratowe, to dało to samą kwotę. Więc to jest tragedia. Jak te pieniądze tracą? Bo możliwe, że monety w ogóle nie drożeją, tak jak inne rzeczy. Tylko po prostu te pieniądze tracą na wartości, bo gdyby zachował te 90 tysięcy, to ile dzisiaj miałby? 45? W porównaniu do tego, co mógł nabyć w 2015-16 roku, no powiedzmy miał je rok wcześniej. Czyli mamy 8 lat różnicy i tutaj ta sama kwota, te 160 tysięcy. Więc to jest takie no, trochę smutne, ale też dlatego zachęca do kupowania, czy to właśnie tutaj...
No jak mówisz, to mnie wciąga ta cała historia, tak mówisz, ile jest fascynujących. Ja sam gdzieś tak widziałem, dziadka, jak fajne są te monety, ile mają jakichś takich ciekawych w ogóle wytłoczeń, rysunków. Ale że to tak. Rzeczywiście ciągnie, jak się tak wkręcisz, mieć taką kolekcję. No a powiedz mi, gdzie jak przechowywać takie drogie monety? No bo nie wyobrażam sobie, że masz taką dwumilionową monetę i trzymam ją, wiesz, w szafie, nie?
Tutaj akurat wygrywamy całkowicie i to jest jeden z największych plusów w numizmatyce, że nie potrzeba dużych prawda, gabarytów jakichś ogromnych sejfów, bo możemy w małym sejfie albo właśnie przysyłowej dziurze w podłodze schować ogromne wartości. Natomiast jeżeli mamy monety złote, możemy je trzymać czym chcemy. Czy w papierkowych kopertach, czy w plastikowych kopertkach, to bez różnicy, bo złota, no chyba że weźmiemy młotek, prawda, pilnik i to zniszczymy. Natomiast złota nie da rady się zniszczyć, znaczy nie da rady zniszczyć, jeżeli nie chcemy tego. Nawet jeżeli się zabrudzi coś, to bardzo łatwo to schodzi od zawsze, to po prostu było do wyczyszczenia. Gorzej jest ze srebrem, z miedzią, z brązem. Miedź, brąz tylko w papierokowych kopertach, uważać na wilgoć, no bo jednak ten miedź i brąz potrafi patynować, potrafią się tworzyć tlenki, które potrafią gdzieś tam tą powierzchnię uszkodzić. Srebro, proponowałbym papierkowe koperty, a potem, aby nie trzymać tego w wodzie, aby tego nie trzymać po prostu, można powiedzieć, w jakichś tam trudnych warunkach. Natomiast monety wygrywają tym, właśnie warunki atmosferyczne nie są nam straszne, możemy je trzymać razem, aby się nie obijały. Małe miejsce, czy to safe, czy to jakaś ukryta skrytka, o której my tylko wiemy, czy skrytka bankowa, na którą dzisiaj serdecznie polecam, bo jest to kapitalne. Uważam, że w domu nie powinno się trzymać nic, co wartościowe, przysłowiowe, jakieś tam na to, co potrzebujemy na bieżące wydatki, ale ogólnie trzymanie dzisiaj w domu takich rzeczy uważam całkowitą głupotą i tyle.
Bardziej, że wracają takie czasy przez tą inflację i trochę taka mówi się o tej biedzie i ona trochę tak dotyka, więc różnie może być. Oby nie wróciły te lata 90., ale jako dziecko naglądałem się 997 i tych programów to były, więc ja sam bym się bał trzymać takie drogocenne rzeczy.
Dlatego mówię, zawsze zachęcam, skrytki bankowe. Dzisiaj to naprawdę dużo nie kosztuje w porównaniu do tego, ile potrafimy tam przechować skrytka, nie wiem.
Czyli ci najbogaci ludzie właśnie tak swoje rzeczy przechowują?
Tak. Skrytka bankowa wielkości chyba kartka A4, można powiedzieć, na wielkość, głębokość 8 cm kosztuje 500 zł rocznie, więc z całym szacunkiem, Łukasz, ale każdego na to stać, a spokój. Natomiast ostrzegam, ciekawa historia, mamy klienta, który ma tych skrytek sporo w różnych krajach i też kiedyś się zagalopował i zapomniał w piątek, że paszporty wsadził do skrytki, a w sobotę dziecko leciało na obóz i niestety nie poleciało, musiał czekać do poniedziałku, kupić kolejne bilety, więc są rzeczy, których nie powinniśmy trzymać w skrytkach, ale takie rzeczy, do których nie potrzebujemy dostępu co chwilę, jak najbardziej, szczególnie o dużych wartościach.
Super, to jeszcze mam takie pytanie na koniec, bo doczytałem i widzowie też pewnie wiedzą, czym jest grading. Dobrze powiedziałem, tak? Grading.
Grading to jest w ogóle taka nowość, którą została wprowadzona w Ameryce. W ogóle jest to kapitalna sprawa. Są zwolennicy i hejterzy. Są ludzie, którzy kupują monety zagradowane u nas. Gradowane, mogłem wziąć jakiś slab, nie pomyślałem o tym. To jest po prostu hermetycznie zapakowane pudełko, które jest określone oryginalność. Przez zewnętrzną firmę mamy dwie, PCGS z Ameryki i NGC. W Ameryce NGC jest największe właśnie. I to na pewno, najbardziej uważam, że jest to bezpieczeństwo. Czyli mamy zamkniętą monetę w takie pudełko, upadnie nam, ta pudełka jest hermetycznie, możemy zalać wodą, tam się nie dostanie nic, bo jest hermetycznie zamknięte. Natomiast jak to wygląda dla zwykłych, szarych ludzi, dla mnie? Czyli po prostu my w Polsce określamy stan 1, 2, 3, to jest tak jak podium. Jedynka jest najlepsza, dwójka gorsza, trzecia słabsza. I tak my określaliśmy w Polsce. Natomiast był zawsze problem, i tak jak na świecie, że moja jedynka jest ładniejsza niż twoja, ale nasze jedynki są brzydsze niż kogoś innego. Więc Amerykanie wpadli na znakomity biznes i który naprawdę tutaj można powiedzieć, że rozgrzał cały rynek do czerwoności. To jest po prostu grading, który zrobi tak, że stan pierwszy zaczyna się od MS60 i aż trwa do MS70. Czyli mamy 10 stanów pierwszych. A różni się to tym, że MS60, czyli stan pierwszy, może być w stanie pierwszym, ale ma delikatne przetarcia, a MS64 na przykład będzie lepszy. 70 to jest coś niesamowitego, jest to najwyższy stan zachowania i czym to się wiąże? Oczywiście z ceną. Mhm. MS60 potrafi być, na przykładzie Ducata. Ducat potrafi być warty 50-60 tysięcy złotych w MS60, ale już w MS64, czyli te 4 numery wyżej, potrafi być warty 120 tysięcy złotych, bo wtedy on jest potwierdzony. Ile grading kosztuje, bo to też trzeba powiedzieć, to kosztuje około 40 euro zapakowanie najtańszej monety, banknotu tak samo, natomiast są sytuacje, kiedy grading kosztuje i 3-4 tysiące złotych.
Pewnie dla takiej monety byłby drogi.
Oj, dla tej byłby, podejrzewam, że jakieś z tutaj 10 tysięcy złotych, a nawet więcej, dlatego że firma bierze odpowiedzialność za oryginalność tego, potwierdzenie, zapakowanie, to byłby na pewno duży slab i tak dalej. Grading jest ogólnie, co pomogło, znaczy w czym pomaga grading? W podjęciu decyzji, bo nawet jeżeli się nie znamy na monecie, to jeżeli wiemy, że to jest zagradowane, jeżeli wiemy, że to jest w tym pudełku slabie, czy to banknot, czy moneta, dzisiaj gradują już wszystko, karty baseballowe, kawałki tych statków jakieś, prawda, które zatopione są, więc wszystko, włosy znanych gwiazd, w Ameryce jest na to cały ogromny rynek. Karty Pokémon, które dzisiaj otrzymują też ogromne pieniądze, więc to wszystko jest tam, można zagradować. Natomiast monety jest chyba dzisiaj największy rynek na te gradowanie tych monet. Te firmy się nie wyrabiają, czeka się, kiedyś czekało na powrót tych monet, bo to się wysyła dalej do Ameryki około 2 miesięcy, dzisiaj jest to nawet do 6-7 miesięcy. Więc jak widać, jest ogromne zainteresowanie. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że ja nawet, który mam kolekcję banknotów po dziadku, są to zagradowane dlatego, że banknot się bardzo łatwo może zgnieść. A on jest w plastikowym pudełku, które jest odporne. Jedyny strach to jest ogień, no ale to przed ogniem nie ma opcji, żeby coś, prawda, nawet te sejfy, które dają, to tylko godzinę chyba przy tam 1000 stopni, co to jest, jak ogień się dobrze rozprzestrzeni. Więc uważam, że dla mnie to jest na pewno jakieś potwierdzenie jakości, oryginalności, ale najbardziej bezpieczeństwo.
Zdecydowanie. No jak Cię słucham, to jestem pod wrażeniem ogromnej wiedzy i w ogóle takiego nowego świata, którego nie znałem, że rzeczywiście warto się tutaj jakby wejść w ten świat, poznać, no bo to jest też no inwestycja, co, nie mam co mówić. Fajna historia, przekazywanie, nawet rozmowy o tym, bardzo mi się podoba. Tak prawie kończąc, czy jest coś, co byś chciał jeszcze przekazać naszym widzom?
Tak, tak. Bo najczęstsze pytanie jest, jak zacząć numizmatykę, od czego rozpocząć w ogóle, z czym to się je. Dlatego takie chciałem powiedzieć, ostrzec z tym, żeby zbierajcie to, co Wam się podoba, bo wiadomo, że są mody. Natomiast największą przyjemność jest, jeżeli zbieramy to, co nam się podoba. Więc jeżeli spodobają Wam się złote monety, to zbierajcie sobie złote monety. Jeżeli Wam się podoba jakiś władca, bądź dany kraj, bądź czy to, nie wiem, okres Wolnego Miasta Gdańska, to sobie zbierajcie te monety. Zacznijcie od wiedzy. Wiedza jest dostępna. Na naszym kanale YouTube macie, nie wiem, 100-200 filmów instruktażowych z wiedzą, naprawdę z porównaniami, jak nawet rozpoznawać fałszywe monety. Też to, jak nie traktować monet, jak ludzie niszczą monety. To wszystko jest za darmo dostępne w internecie. Następnie, bardzo ważne uważam, finansujcie swoje zakupy z nadwyżek finansowych i z własnych pieniędzy. Nie jestem fanem, aby brać pożyczki pod zakup monet. Ogólnie inwestycja ma być bezpieczna, inwestycja ma być jakaś przyjemnością też, bo dlaczego? Tylko od razu ostrzegam. Do tego trzeba mieć czas, bo każdy inwestor prędzej czy później stanie się kolekcjonerem. Chcemy czy nie chcemy, ta bariera jest bardzo nikła i bardzo łatwo przeskoczyć z inwestora w kolekcjonera. Więc ja po prostu bym od tego zaczął, żeby od wiedzy, od tego, co nam się podoba i żeby po prostu się tego trzymać, bo to jest bardzo ważne. A jeżeli macie pytania, to oczywiście serdecznie zapraszamy, bo teraz wprowadzamy w ogóle program, który będzie pomagał w tworzeniu kolekcji, ponieważ wielu kolekcjonerów nie ma czasu na zbieranie, dlatego jeżeli chciałby ktoś zacząć, to się zgłasza do nas, tak jak teraz jeden z biznesmenów polskich się zgłosił do nas, powiedział, jaki ma budżet, czyli masz, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie, chciałbyś to przekazywać na monety. Możesz sobie u nas coś takiego, ja proponuję, bądź tam specjalista u nas w firmie, jeżeli chce złote monety, to jest 100, trzeba sobie wybrać i wtedy my proponujemy monety, które są na całym świecie, nie tylko u nas, tylko jeżeli coś się pojawia ciekawego w Ameryce, czy w Niemczech, czy w Anglii, czy we Francji, czy w Australii, to dla nas bez różnicy, czy nawet w Japonii, to jest to do kupienia, więc też proponujemy i wtedy my tworzymy taki zbiór, katalogujemy go, więc też jest fajne narzędzie dla nowych kolekcjonerów, bo jednak tych kolekcjonerów przybywa co roku, świadomych dzisiaj, bo to jest właśnie też ważne powiedzieć, że dzisiaj nie ma przypadkowych kolekcjonerów i inwestorów, dzisiaj są świadomi ludzie, którzy chcą sobie to zdywersyfikować. I numizmatyka obok czy akcji, czy krypto, czy nieruchomości, czy złota staje się naprawdę bardzo, bardzo mocną dziedziną tych inwestycji alternatywnych.
Fajnie, że wraca, bo jest to taka historia i tak jak mówisz, no nie da się wytworzyć tych, co były kiedyś monet, no, więc tak. To będzie taka no, na zawsze historia, która tylko będzie...
Tej monety nie doprodukują, jest jedna, jedyna. Chciałbym, żeby znaleźli więcej, wtedy na pewno byłoby więcej klientów, ale nie ma takiej możliwości.
No to co, ja Was zachęcam, sprawdzajcie domy, może szukajcie w domach, zobaczcie biurka po dziadkach, po pradziadkach, może gdzieś jeszcze się coś znajdzie. No i gratuluję Ci wiedzy takiego fajnego biznesu, bo to jest taki biznes z pasją, jak Cię słucham, no to Ty tym żyjesz i to jest fajne, że chyba takie coś nigdy nie męczy, bo dostajesz cały czas nowe jakieś rzeczy, ktoś, kto Cię fascynuje, znasz ten rynek, się wymienia, więc no mogę powiedzieć, że naprawdę gratuluję i pozytywnie zazdroszczę i trzymam kciuki za kolejne takie perełki. No i co mam powiedzieć? Bardzo Ci dziękuję, że mogłem zobaczyć 2 miliony, dotrzymać w ręce 2 miliony na żywo. Dzięki.
Dzięki bardzo.
Dziękuję Ci.
Do widzenia.